Dzień dobry, szanowni państwo, nazywam się Sylwia Szyc i jest mi niezmiernie miło powitać dzisiaj państwa tak licznie na tym wyjątkowym spotkaniu, które będzie dotyczyło tak naprawdę historii nas wszystkich, chociażby z tego względu, że historia, o której dzisiaj będziemy opowiadali, jest historią powszechną, powtarzającą się i bardzo ważne jest, aby mówić o człowieku w kontekście wojny i konflikty zbrojne najmocniej dotykają tych, którzy nie mają na nie żadnego wpływu, czyli dzieci. To one stają się mimowolnymi uczestnikami wydarzeń politycznych, których sensu nie rozumieją, a których konsekwencje niosą przez całe życie. Współczesne badania nad migracjami przymusowymi i traumą wojenną pokazują, jak głęboko doświadczenie wykorzenienia kształtuje tożsamość kolejnych pokoleń. W tym kontekście należy widzieć wydarzenia roku 1948, kiedy w następstwie wojny domowej w Grecji tysiące dzieci zostało ewakuowanych z terenów objętych walkami. Blisko 3,5 tysiąca z nich znalazło schronienie w Polsce. Około połowę stanowiły dzieci pochodzenia macedońskiego z regionu Macedonii Egejskiej. Dzieci przybywające do Polski były w stanie skrajnego wyczerpania, głodne, chore, pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Ośrodki na Dolnym Śląsku, do których trafiły na samym początku, stały się dla nich miejscem rekonwalescencji i edukacji, a z czasem przestrzenią budowania nowej codzienności. Polska odegrała w ich życiu rolę bezpiecznej przystani. Jednocześnie doświadczenie to wiązało się z procesem redefiniowania tożsamości. Przez wiele lat dzieci macedońskie funkcjonowały w przestrzeni publicznej jako dzieci greckie, a ich odrębność etniczna nie zawsze znajdowała uznanie. Było to doświadczenie życia pomiędzy kulturami, językami i pamięciami. Doświadczenie, które wciąż domaga się uważnej refleksji. Film dokumentalny, który za chwilę obejrzymy, przywraca im głos. To jest nie tylko świadectwo przeszłości, lecz także zaproszenie do refleksji nad losem najmłodszych w czasach konfliktów. Wtedy i dziś. Za chwileczkę zaprosimy państwa do obejrzenia filmu, natomiast w tym momencie chciałabym poprosić o zabranie głosu dyrektor, wicedyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, panią Joannę Pobochę-Gurkiewicz.
Szanowni państwo, w imieniu zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Polejowskiego chciałabym państwa przywitać na debacie naukowej poświęconej historii dzieci macedońskich w powojennej Polsce oraz na pokazie filmu pod tytułem Macedończyk w reżyserii Petro Aleksowskiego. Szanowni państwo, w sposób szczególny chciałabym przywitać ambasadora Północnej Macedonii, pana Jasmina Kahila. Witam również serdecznie panią prezes Towarzystwa Polsko-Macedońskiego Emilię Kotewską Awramczewą. Bardzo serdecznie witam reżysera filmu Macedończyk oraz autora wystawy, która będzie towarzyszyć dzisiejszemu spotkaniu, pana Petra Aleksowskiego. Witam wszystkich uczestników debaty naukowej oraz wszystkich państwa. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy, nie tylko ze względów naukowych, ale także emocjonalnych, ponieważ dotyka historii bardzo trudnej, historii dzieci, małych uchodźców, którzy w sposób dramatyczny musiały opuścić swoją dotychczasową ojczyznę, opuścić własne rodziny i nauczyć się żyć w nowej ojczyźnie i w nowych okolicznościach. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na tą wyjątkową debatę oraz na bardzo przejmujący film Macedończyk. Dziękuję bardzo.
Teraz poproszę o zabranie głosu dyrektor Centralnego Przystanku Historia, panią dyrektor Annę Putkiewicz.
Szanowni państwo, pragnę podziękować pani dyrektor za to, że to miejsce wybrali państwo na zorganizowanie tak wyjątkowego wydarzenia. Centralny Przystanek Historia imienia Lecha Kaczyńskiego to jest miejsce, w którym odbywają się rzeczy ważne i dobre. Ostatnio mieliśmy kilka spotkań poświęconych historii dzieci. Z tych spotkań wynika jedno. dzieci wojny, dzieci doświadczone konsekwencjami decyzji dorosłych, zwykle narażone są na głód. Wtedy chce im się jeść, są spragnione, kiedy chce im się pić, jest im zimno, ale żyją, trwają. Natomiast w jednym przypadku umiera im dusza. Następuje to wtedy, kiedy zostają rozdzielone ze swoją matką, ze swoim ojcem. Doświadczenia mojej rodziny, pozwolę sobie na taki osobisty wątek, to również doświadczenia dzieci, które przeżyły rzeczy trudne i koszmarne, ale w opowieści pojawia się jak balsam słowo: była mama. Wszystko inne wtedy blednie. Konsekwencje wojny bledną w obliczu faktu, że za plecami stoi matka lub ojciec. Naukowcy, badacze Instytutu Pamięci Narodowej pracują na źródłach. Los sprawił, że na swojej drodze spotkali się pan Petro, reżyser, pani doktor, i źródłem tego filmu, źródłem tego spotkania jest złamana dusza dziecka. Pamiętajmy o tym. Instytut Pamięci Narodowej jest dobrym miejscem, żeby w imię też takich doświadczeń spotykać się, pamiętać, że historia powinna być nauczycielką życia. Czy tak jest w istocie? Rozejrzyjmy się wokół, co się dzieje teraz. Zapraszam Państwa na ten film. Dziękuję Panu, że zdecydował się Pan naszej publiczności go pokazać. Zapraszam też Państwa, by obserwowali Państwo, co się dzieje w Centralnym Przystanku Historia. Każdego tygodnia odbywają się tu ciekawe, inspirujące spotkania. Zaglądajcie do nas, na pewno wyjdziecie stąd bogatsi doświadczeniem, wiedzą, a także spotkaniami z ludźmi, których łączy ta sama troska. Teraz bardzo proszę pana ambasadora, żeby skierował do nas słowo. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Szanowni goście, whenever I have a meetings with my Polish counterparts here,
zawsze kiedy rozmawiam ze swoimi odpowiednikami w Polsce, dziękuję za tą pomoc, którą w różny sposób państwo polskie dawało Macedonii, ale zwłaszcza i w szczególności zwracam uwagę na pomoc dla dzieci z Macedonii, które w 1948-1949 roku znalazły się tutaj.
So the bigger picture is like this. Macedonians tried to have their own state in 1903. There was an uprising in Kruszewo without success.
Macedończycy chcieli mieć swoje własne państwo, wybuchło powstanie w 1903 roku, ale się nie udało i państwo zostało podzielone
Bulgaria
na Bułgarię
17%, Serbia 33% and Greece 51%.
Ta Macedonia, która jest, to jest właśnie rezultat granic Jugosławii, czyli 32% dawnego otomańskiego
imperium.
Na tych terenach, które były w Grecji, no 1/3 to byli właśnie Macedończycy.
At least 1/3 of population were Macedonians. In the World War II, of course, the partisans in
Macedonia walczyli przeciwko trzem faszystowskim okupantom, Włochom, Niemcom i Bułgarom.
So the partisans in Macedonia won.
Pod wodzą Józefa Broz Tito Macedończycy zwyciężyli i mieli semi, takie półsuwerenne, półniepodległe państwo w ramach sześciu republik Jugosławii.
Semi-independent state, one of the six republics of Yugoslavia.
Od 8 września 1991 roku jesteśmy już państwem niepodległym.
What happened in northern Greece? So there was a civil war in Greece.
Co się działo w Grecji? Była wojna domowa między siłami lewicowymi i prawicowymi. Siły lewicowe były dowodzone przez dowódcę Markosa. Co robili Macedończycy w czasie tej wojny domowej? Praktycznie wszyscy walczyli po stronie sił lewicowych. Chodziło z jednej strony o ideologię, ale z drugiej też o tą wizję połączenia i bycia częścią Macedonii w ramach Jugosławii.
But leftists lost the war in Greece. The rightists were really helped by West, especially from UK.
Siły lewicowe jednak przegrały, głównie z powodu też wsparcia ze strony Zachodu dla sił prawicowych Wielkiej Brytanii. Co zrobił rząd grecki? Wyrzucił właśnie Macedończyków za tą działalność.
The people from the leftists, that means at least 50% of them were ethnic Macedonians. Można się spodziewać, że ci Macedończycy trafiliby do tej Republiki Macedonii w ramach Jugosławii, ale to się nie wydarzyło.
But that didn't happen. Because exactly in 1948, after the end of the civil war in Greece, Tito, Josip Broz Tito, broke the relations with Stalin, so-called resolution of...
Nie stało się tak, że ci Macedończycy trafili właśnie do tej republiki w ramach Jugosławii z tego względu, że Josip Broz Tito zerwał relacje w 1948 roku ze Stalinem, co było dobre z jego perspektywy polityki międzynarodowej, ale niedobre dla Macedończyków.
I have some numbers, so altogether 500.
Ponad 500 tysięcy Greków i Macedończyków zostało wyrzuconych. Z czego ponad 200 tysięcy Macedończyków, 28 tysięcy dzieci. Do 15 tysięcy przyjechało do Polski.
They never came back to Greece because Greece immediately forbid those people to come back.
Rząd grecki po tym wyrzuceniu ponad 200 tysięcy ludzi przejął ich własność, ich ziemię i mimo różnego rodzaju spraw w Trybunale w Strasburgu nie zostało to rozwiązane do dzisiaj.
For decades, the people, I have many friends who wanted to go to Greece to visit their...
Przez wiele dekad ludzie chcieli wrócić, zobaczyć swoje domy, ale było to niemożliwe. Rząd grecki odmawiał im takiego przyjazdu, dlatego że w paszporcie było napisane, że pochodzą z, właśnie z Grecji.
Just last month.
Chociażby w zeszłym miesiącu etniczni Macedończycy zamieszkujący w Grecji, w północnej Grecji, mieli problemy z lokalną władzą, zaczęli śpiewać piosenki po macedońsku, to się nie spodobało lokalnym władzom, przyjechała policja i ich ucieszyła. Czyli cały czas te problemy Macedończycy zamieszkujący w Grecji mają.
Slavic Macedonians, ethnic Macedonians in northern Greece are having problems. We finally solved the name issue.
W 2007 roku sprawa nazwy państwa została rozwiązana, stąd jest Macedonia Północna, a nie Macedonia, i premier Grecji Tsipras po raz pierwszy w greckim parlamencie przyznał, że Macedończycy byli represjonowani i przeprosił, i to się na razie nie powtórzyło.
Prime minister was speaking in the Greek parliament about the Macedonian victims and he apologized. Yes, but it is still an open wound for us.
Jest to jednak wciąż otwarta rana, bardzo smutna historia dla nas, dla Macedończyków, i właśnie w relacjach z Grecją powinniśmy wyraźniej grać tą kartą, wskazywać na tą niesprawiedliwość, jaką Macedończycy otrzymali właśnie ze strony Grecji.
More on this card because this is a big injustice that Greece. I would say thank you for this opportunity.
Dziękuję za możliwość przebywania tutaj, dyskutowania. Dziękuję reżyserowi Piotru Aleksyńskiemu. Dziękuję pani Emilia Wranciewa, gwieździe diaspory, która zawsze o tym mówi, o sprawie dzieci.
Poproszę teraz o takie krótkie zabranie głosu pana Piotra Aleksyńskiego, którego film dzisiaj będzie będzie obrazem opowiadającym o losach jednego człowieka, ale mówiącego za wielu ludzi doświadczonych właśnie uchodźstwem wojennym. Poproszę teraz o takie krótkie zabranie głosu pana Piotra Aleksyńskiego.
Dziękuję, że państwo przyszliście. Dziękuję, Sylwia. Bez Sylwii pewnie by mnie tu nie było. Myśmy się poznali pół roku temu w Gdyni na festiwalu filmowym, gdzie ten film był pokazywany, i też wystawa, którą państwo już w części widzieliście. Film, który państwo zobaczycie, chodził za mną właściwie od mojego urodzenia, bo cały czas ojciec mi mówił, że pamiętaj, że jesteś Macedończykiem. Dla niego Polska była jedyną ojczyzną, ponieważ on swoją utracił. Zmarł w 2018, został takim człowiekiem bez dokumentów. Nie ma żadnej dokumentacji, kiedy się urodził, wiadomo, gdzie się urodził. Został takim pomnikiem, żywym pomnikiem tej tragedii. Na wystawie tam są takie gabloty i tam jest dziennik szkolny, taki dziennik ucznia, i tam jest tato wpisany z imienia i nazwiska, i to jest na przykład ślad taki, że on rzeczywiście do szkoły w Polsce chodził i że ktoś taki istniał. No ale tych artefaktów z historii jego, gdzie możemy odtworzyć jego ślady, jest niewiele. I tak od początku, jak starałem się odtworzyć tą historię dzieci macedońskich w Polsce, żeby pokazać, że oni są też Polakami. I jest takie hasło ukute przez te dzieci, ono się powtarza, wielu ludzi to do mnie mówi, że oni o sobie mówią, że jesteśmy Macedończyk made in Poland. I rzeczywiście tak jest. Oni zostali stworzeni przez Polskę i są Polsce ogromnie wdzięczni. Ja mam kontakt z ludźmi, którzy mieszkają w Australii, Kanadzie, Stanach, w różnych takich dalekich krajach. Oni perfekt
mówią po polsku. Czasem ja się potrafię właśnie zatkać, a oni nie. Zobaczcie Państwo, zresztą jak mówią ludzie, którzy po 50 latach, ja do nich docieram, oni po 50 latach pierwszy raz zaczynają używać języka polskiego, mówią fantastycznie. Tato nigdy tego filmu nie zobaczył. Nie dlatego, że zmarł, tylko dlatego, że nie chciał. A on się panicznie bał zobaczyć to miejsce, z którego się wywodzi, z którego przyjechał. Nie chciał wracać, on chciał być już Polakiem, chciał tutaj stworzyć swój nowy byt i tak też mu się udało stworzyć nowy byt, a tamten gdzieś się odciął. Poza tym też jest tak, że on nigdy chyba nie wybaczył rodzicom.
W tej chwili oddaję głos pani Kinzy Hałacińskiej.
Myślę, że emocje są tak duże. Jakbyśmy mieli tę chwilę przerwy, to byśmy zapomnieli ten moment. Ja oglądam ten film po raz trzeci i po raz trzeci mam łzy w oczach, ponieważ to jest historia, która jest uniwersalna. Emocje dotyczące rozdzielenia dzieci z matką, utraty ojczyzny, one są wszędzie takie same. My je dobrze jako Polacy rozumiemy. To spotkanie tutaj organizuje to Instytut Pamięci Narodowej, ponieważ jest to lekcja dotycząca przechowywania pamięci, relacji dotyczących wychowania dzieci. I tutaj jest element wspólny, jaki mamy my, Polacy, i Macedończycy, i z tego jest ogromna lekcja dobra. Nie wiem, czy Państwo też macie takie wrażenie po tym filmie. Ja zapraszam panią dr Sylwię Szyc, pana Łukasza Sołtysika z IPN-u Wrocławskiego i naszego głównego bohatera, Petro. Emocje są ogromne. Film wyprodukowany został w Polsce. Tak sobie pomyślałam, że Petro, twój ojciec był Polakiem, Macedończykiem. Ty masz polski paszport i dlatego mogłeś tam pojechać, prawda? Bo ta historia dzieje się dalej. Jak gdyby część z tych ludzi nigdy nie wróci do kraju, z którego zostali wywiezieni, prawda? Walczycie o swoją tożsamość.
Tak, czas mija rzeczywiście, a to trwa, bo wczoraj... To nie było w żaden sposób układane, no bo ciężko ułożyć, a może ktoś układa nam to życie. Wczoraj dostałem maila od jednego z takich osób właśnie jak ja. Pan mieszka w Czechach i prosi mnie o to, żebym w jakikolwiek sposób zdobył ślady jego rodziny, bo on też od ojca coś wiedział, potem już ojciec odszedł, a on by chciał tą historię po wpływem filmu, bo zobaczył ten film, chciałby tak samo swój los swojej rodziny odtworzyć, no i napisał do mnie tego maila, czy ja mogę pomóc. I takich próśb listowo-mailowych mam mnóstwo. Z całego świata ludzie do mnie piszą, gdyż jest to jedyny film na świecie, jaki powstał, który o tym opowiada. Czy powstanie drugi? Nie wiem, bo ten zrobiłem dlatego, że pojechałem ze swoją ówczesną partnerką jako turyści. Myśmy byli w Grecji dokładnie 7 dni i 8 dnia już nie mogliśmy być, to znaczy nawet nie pozwolono nam samochodu zatankować, tylko kazano nam puścić Grecję, więc ciężko byłoby ten film tam zrobić, tak? Bo Grecja tego tematu nie chce podejmować, aczkolwiek jest to z kolei znowu przewrotne, bo ja mam mnóstwo znajomych, mnóstwo dobrych przyjaciół Greków. Tutaj jest z nami Sebastian Chondrokostas. Sebastian, gdzie ty jesteś? Pokaż się. Bo ja to stary, ślepy jestem. O, właśnie. Jest tam Sebastian. Sebastian jest tak samo jak ja. Pochodzenia, czy jego przodkowie są z Grecji. Akurat Sebastian jest z rodziny greckiej. Lubimy się, współpracujemy, szanujemy i wszystko jest fajnie. Sebastian teraz zrobił film fabularny na ten temat. Więc takich znajomości greckich mam dużo i ten konflikt, który jest na poziomie politycznym, jakoś nie przeszkadza nam w relacjach macedońsko-greckich na poziomie tak międzyludzkim. Natomiast jak to się uderza o instytucje, no to oczywiście tak jest. No i ja dostałem zakaz zrobienia tego filmu, tylko można było po prostu pojechać jako turyści i rzeczywiście pojechaliśmy z takimi malutkimi kamerkami, co to w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. No i dopóki się nie zorientowano, co tam robię, no to sobie nakręciłem. I tak powstał ten film, jedyny, tak jak mówię, nie? I on jest pokazywany na różnych uniwersytetach po całym świecie, bo ja dostaję mnóstwo takich zwrotnych informacji od Szwecji, przez Japonię, Brazylię, ciężko powiedzieć, kraje, dokąd ludzie do mnie piszą i to już nie Macedończycy czy Grecy, tylko tubylcy tamtejsi, studenci, którzy oglądają ten film i się mnie pytają, czy mogą na bazie tego napisać jakąś pracę, coś tam i tak dalej, ale rzeczywiście to trwa. To trwa, bo jakoś dociera do ludzi,
No teraz był taki festiwal w Ameryce, Politico, coś tam, bo to po hiszpańsku było. Festiwal był w Peru, ale on polega na tym, że siedziba festiwalu jest w Peru, natomiast pokazy są na w całej Ameryce, w trzech Amerykach, od dołu do góry, tak? No i rzeczywiście film był pokazywany we wszystkich krajach Ameryki. I tak, i dostawałem z Kostaryki, z Peru, z Meksyku, z różnych takich miejsc. Dostawałem jakby takie, prosimy pozdrowić tatę. No to na cmentarzu mogę tatę pozdrowić, ale generalnie tak robi to wrażenie chyba.
Myślę, że nie wiem, czy Grecy sobie też zdają tak do końca sprawę, czego są uczeni obecnie, jeżeli chodzi, też są nauczani historii, prawda, że istnieje taki konflikt i ja powiem tak, spotkanie nasze tutaj łamie szereg stereotypów. Nasz kraj walczył z komunizmem. Dzieci przyjeżdżają, wasi przodkowie, jak gdyby można powiedzieć, byli po innej stronie, chociaż komunizm był czym innym w rozumieniu waszych przodków, a w innym w rozumieniu naszym. Ja mogę powiedzieć, że jest ten moment, jak mówi twój tato, że my mieliśmy lepiej niż polskie dzieci tutaj po wojnie. I ja wtedy myślę o moim tacie, który w tym czasie też był w domu dziecka, i na pewno nie jadł 5 razy dziennie, ale mogę powiedzieć tak, jako człowiek nie mam kompletnie pretensji do państwa polskiego komunistycznego wtedy, że wam to dało. Ja się cieszę, że wam to dało i że z tej lekcji takiej, że bo uczono mnie, że komunizm był czymś złym, a tutaj nagle uczę się dzięki tym wszystkim wydarzeniom, dzięki temu filmowi, dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że czasami relacje międzyludzkie są czymś wartościowszym niż jakakolwiek wielka polityka. Relacje tych ludzi, którzy się zajmowali tymi dziećmi. Opowiedzmy o tym, ponieważ to jest fragment naszej komunistycznej już części naszej historii, gdzie jak gdyby jest zetknięcie tych światów, prawda?
Są sprawy polskie i są sprawy pozapolskie. I jeżeli się patrzy na Polskę z zewnątrz, no to jest to piękny kraj i wielu ludzi mi zazdrości, że tutaj mogę sobie żyć, bo jeżdżę na Bałkany kilka razy rocznie i cały czas się z tym spotykam. Natomiast my tutaj mamy do siebie różne pretensje, animozje i to są nasze wewnętrzne, bo postrzegani jesteśmy zupełnie, może panu ambasadorowi to tłumaczyć, aha, Emilia, tłumaczysz? O, super. My mamy jakby własny tutaj kocioł, który się waży, ale na zewnątrz to całkiem nieźle smakuje. No i teraz, czy komunizm był czymś złym? Może był. Dla mnie nie. Ja się urodziłem w czasach komunistycznych. W czasach komunistycznych, jak większość tutaj z państwa, przepraszam, że wiek wypominam, dostaliśmy wykształcenie i to całkiem niezłe. Ja dzisiaj mogę robić to, co robię, żyć tak, jak żyję, dzięki tamtym czasom. Ja nie mogę powiedzieć, że to były złe czasy. Ponieważ wykształciły mnie tamte czasy, dały mi zawód, dały mi kilka zawodów, mam kilka zawodów. Wszystko się odbyło wtedy, z racji wieku, jaki mam. W związku z tym to, że na gruncie jakimś politycznym byli łotry, jakieś tam ludzie źli i oni robili krzywdę, to okej, okay, ale jesteśmy wielkim krajem, wielkim narodem i w zdecydowanej większości jesteśmy cudownym narodem, o czym dowodzi ten film. Tak? A to, że było paru takich właśnie łotrów, no to się wszędzie znajdą. Ale czy można w ten sposób dyskredytować cały kraj? Uważam, że nie. To jest piękny kraj, są piękni ludzie.
Tak, my tutaj jako historycy możemy, zresztą o tym problemie możemy rozmawiać dwutorowo, na dwóch płaszczyznach, z perspektywy systemu, ale też przede wszystkim jako ta historia międzyludzkiej solidarności. No, jako historycy też musimy państwu wspomnieć o tym, że rzeczywiście przyjazd dzieci greckich, macedońskich, a później także koreańskich, bo przyjęliśmy również w Polsce chwilę później 1200 północno-koreańskich sierot, również uchodźców wojennych, była objęta tajemnicą. Władze komunistyczne w Polsce zdawały sobie sprawę, że jest parę lat po wojnie, kraj potrzebuje pieniędzy na odbudowę, a tutaj nagle przyjeżdża do Polski. Musimy też pamiętać, że w tamtym czasie Polska miała być jednorodna narodowościowo, więc nagle do tego tygla narodowościowego, który był u nas geopolitycznie, geograficznie, nagle przyjeżdżają Grecy, Macedończycy, później Koreańczycy i pojawia się ogromny problem. Musimy pamiętać też, że to jest też czas, kiedy w Polsce mamy ogromną skalę sieroctwa wojennego polskich dzieci po II wojnie światowej. Skala zniszczeń jest na tyle duża, że brakuje miejsc, gdzie te dzieci mogą przebywać w godnych warunkach. Są traumatyczne sprawozdania inspektorów oświaty w tamtym okresie, którzy jeżdżą po poszczególnych domach dziecka i okazuje się, że dzieci żyją w warunkach czasami urągających ich godności ludzkiej. Brakuje sanitariatów, często brakuje właśnie odpowiedniego wyżywienia, brakuje kadry, która została wyniszczona w czasie II wojny światowej, więc ten problem rzeczywiście przyjazdu dzieci z Grecji i Macedonii w tamtym czasie był dosyć dużym problemem systemowym. Mamy centralnie sterowaną gospodarkę, więc zaplanowanie przyjazdu tak dużej dzieci, szczególnie jeszcze, że był problem natury organizacyjnej, nie było wiadomo, ile dzieci dokładnie przyjedzie i w jakim będą wieku, jaki będzie podział płci, co też odgrywa przecież ogromną rolę w organizacji, a to wpływa na gdzie te dzieci trzeba umieścić, jaką kadrę naukową czy kadrę opiekuńczą zatrudnić w bardzo szybkim czasie, ale pamiętajmy też o całym personelu, który musiał być tam na miejscu, więc oprócz nauczycieli, opiekunów, sprzątaczki, kucharki, pan Złota Rączka w ilości mnogiej, więc początkowo rzeczywiście ten pobyt dzieci jest ukrywany, a do opieki nad nimi zostają z całego kraju sprowadzeni ludzie, niewiele od nich starsi. To są
też sieroty.
Też często sieroty wojenne, ale to są młodzi nauczyciele, często po takich dwuletnich szkołach pedagogicznych, którzy w ramach też obowiązku, który wtedy panował, czyli musieli odrobić okres swojego
wykształcenia, do pracy.
Skierowania do pracy. Więc oni też do końca nie mieli wyboru. Ten schemat się zresztą powtarza i w przypadku Greków i Macedończyków, i w przypadku Koreańczyków. Oni często sami też byli oszukiwani co do miejsca, dlatego że nie wszyscy chcieli na przykład wyjeżdżać z okolic Warszawy i udawać się w okolice Dolnego Śląska, który w tamtym czasie miał też bardzo złą renomę, były czasy niepewne i ci młodzi ludzie po prostu musieli też na pewien czas porzucić swoje własne rodziny, ale jak się okazało, w tych ośrodkach znaleźli również, no właśnie ta historia też tutaj to pokazała, zastępczą rodzinę, zbudowali więzi, które mimo upływu lat ciągle trwają.
Jest taka historia, bo nie wiem, czy wy o tym wiecie, no ja wiem, bo poznałem, ale jakoś tak specjalnie szeroko tego do tej pory nie opowiadałem. Wszyscy znamy Romana Kłosowskiego, tak? Maliniaka z 40-latka. No właśnie, no i tutaj występuje pani, która ogląda tą legitymację taty i mówi: Aleksowski, Dymiter, oni mówili inaczej, tak, to jest wychowawczyni taty, która została taką przybraną mamą mojego taty, no i w Policach, bo te dzieci wędrowały tam, no i w Policach, gdzie był ten największy dom dziecka, tam było 3600 dzieci, przyjechał teatr dziecięcy i jednym z aktorów był pan Roman. I pan Roman wpadł w oko tejże pani, a ta pani temu panu Romanowi. Zostali małżeństwem i tak mój tato został w cudzysłowie przysposobiony przez pana Romana Kłosowskiego. Znaczy oczywiście nie został ich dzieckiem, ale opiekowali się nim, tak?
Znaczy ja bym tutaj zwrócił uwagę, znaczy odniósłbym się do tej oceny komunizmu, że nie był taki zły. To znaczy w tym wymiarze takim prywatnym i z perspektywy dzieci, które tutaj przyjechały, to rzeczywiście Polska Ludowa stworzyła idealne czy wymarzone
warunki. No tak, no ja się odnoszę do tej historii. Tak,
tak, tak, tak. Więc z tej perspektywy oczywiście jasna sprawa i to było bardzo humanitarne i możemy pomimo tego jednak złego i zbrodniczego systemu, przynajmniej w tamtych czasach do 1956 roku, to można tak na pewno powiedzieć. Natomiast sam system był jednak zły, to bym chciał, żeby to wybrzmiało. Tutaj jeszcze też była taka perspektywa właśnie tych sierot polskich. W zasadzie tutaj te historie, w moim przekonaniu, w naszej historiografii jeszcze nie do końca są dobrze opisane. Wiem, że pewne sprawy zostały poruszone odnośnie właśnie sierot ze zbrodni wołyńskiej, generalnie tych ofiar właśnie. Natomiast rzeczywiście, historia jest niesamowita i przy tych tych różnych perspektywach tej historii, tej politycznej, międzynarodowej, bo to jest jakby też ważne, bo oczywiście pojawia się pytanie, czy gdyby Polska była nie była w bloku wschodnim, tak, komunistyczna, czy te dzieci by tu trafiły? No moim zdaniem nie.
Nie, warunek był
taki. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie dzieci uchodźców z Grecji do żadnych państw kapitalistycznych, jak to się tam wtedy mówiło, no nie przyjechały. To była wewnętrzna po prostu sprawa bloku wschodniego, tutaj państw Europy Środkowo-Wschodnich podległych Moskwie. Natomiast rzeczywiście wkład państwa polskiego w przyjęcie dzieci uchodźców z Grecji i macedońskie, no to było niezwykłe. No dlaczego Dolny Śląsk, można też zapytać? No bo tam była najlepsza, można powiedzieć, infrastruktura jeszcze poniemiecka. Proszę zwrócić uwagę, że jednak spore obszary Dolnego Śląska nie były zniszczone działaniami wojennymi. Właśnie tutaj takim przykładem jest Kotlina Jeleniogórska, ziemia kłodzka, czyli tam, gdzie jest Lądek Zrój. Tu przypomnę, że dzieci sieroty właśnie macedońskie i greckie również trafiły właśnie do Dusznik Zrój, to też jest ziemia kłodzka, Międzygórze i jeszcze Bardo, tylko troszeczkę w późniejszym, jakby parę lat później. Ten pierwszy etap około roku, to te dzieci jak trafiły właśnie do Polski, no przechodziły kwarantannę, musiały być wyleczone. Tutaj po prostu masę wysiłku, ten personel właśnie bardzo rozbudowany i konieczny, to było konieczne, personel polski po prostu włożył dużo pracy, dużo trudu i też miłości przekazał właśnie tym dzieciom. Tutaj w filmie doskonale te różne problemy zostały poruszone, właśnie ta trauma i tęsknota, trauma wojenna, tęsknota za rodzicami z powodu tej takiej dramatycznej rozłąki, tak, że dzieci na miejsce zbiórki, jak państwo pamiętacie, zostały przeprowadzone przez matkę czy przez rodziców i następnego dnia się obudziły, nie ma rodziców, także to jest taki ślad mega traumatyczny, który zostaje do końca życia i wydaje mi się, że tutaj twój tato no, bardzo, bardzo to po prostu przeżył i to w zasadzie wybrzmiało z filmu, że w zasadzie dlatego no, miał żal. Nie wiem, czy do końca, czy przed śmiercią sobie z tym poradził, bo tutaj nie ma tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że no nie wiem, to jest pytanie do ciebie, czy sobie poradził, czy nie.
Znaczy nie wybaczył rodzicom i między innymi dlatego nie chciał oglądać tego filmu, bo on nie chciał zobaczyć tego miejsca, które jemu się kojarzy z jego dramatem, tak? No bo no nie wybaczył. No to jest tak jak moja ciocia, a jego kuzynka, czyli ta, która była partyzantką, mówi powiedz ojcu, żeby nie miał żalu.
Tak.
Nie udało się, tak? Miał żal.
Dużym problemem w tamtym czasie była też niska świadomość ważności zdrowia psychicznego. W latach 40. i 50. zarówno w sierocińcach, gdzie przebywały dzieci polskie, ofiary II wojny światowej, dzieci ofiary Holokaustu, dzieci greckie i macedońskie, czy później koreańskie, był personel medyczny, który często przyjeżdżał i zajmował się chorobami ciała, ale nigdy nie było specjalistów, którzy zajmowali się chorobami duszy. Nigdy nie przyjeżdżali specjaliści, którzy pomagaliby dzieciom przepracować pewne traumy, pewno zespół też stresu pourazowego. Nigdy to się nie zdarzyło. Wiem też na pewno, że od roku 1947 dopiero w Polsce startują pierwsze badania psychiatryczne nad tym aspektem klinicznym wpływu wojny na psychikę dziecka i te badania były prowadzone przez kolejne dekady, aby móc zaobserwować postępującą traumę i jej wpływ, ale te dzieci na przełomie lat 40. i 50. zostały pozbawione opieki, więc ta trauma była no niewątpliwie też traumą generacyjną.
No, dzieciom macedońskim ze względu na zbliżony język, znaczy ten sam język, nakazano mówić, że są Bułgarami na wczasach, ponieważ jak one chodziły do szkoły, czy w drodze, czy w szkole, były zaczepiane przez społeczność polską. No więc, żeby można było coś odpowiedzieć, to one były ćwiczone, że mają mówić Polakom, że są Bułgarami na wczasach. Strasznie długie wczasy. I no tak, i mój ojciec też był, no i wiele osób było mi to powiedziało, że tak, że były szkolone w języku polskim, żeby to powiedzieć i pewnie różnych innych rzeczy nie umiały po polsku powiedzieć, ale to jedno zdanie musiały umieć, że jesteśmy Bułgarami na wczasach.
Nie wiem.
Po polsku.
Po polsku, ponieważ po polsku, tak, tak. Macedoński jest językiem słowiańskim, w związku z tym zresztą jest ten fragment w filmie, że oni wysiadają i słyszą język podobny do swojego, co daje im jakąś taką namiastkę bezpieczeństwa, prawda, że to przyjechali przez obce tereny i nagle jest trochę podobny język. Dla mnie jednym z najbardziej wzruszających momentów w tym filmie jest, jak jest pokazane zdjęcie tych dzieci i nagle ojciec mi to mówi, jak, że było tu dobrze. To jest, znaczy, mam poczucie takie, że poza wszystkimi złymi systemami w Polakach wykończonymi wojną i początkiem straszliwego komunistycznego systemu, w Polakach jest dobro i jest współczucie. I to jest tak, że ci ludzie, którzy nawet dostali tam nakazy pracy, oni widząc nieszczęście innych ludzi, im współczują. I to jest tak, że jest to powiedziane, to dziękuję, nawet po tylu latach, i to dziękuję powoduje u mnie aż mrowienie w kręgosłupie, że powstaje coś tak dobrego poprzez tak okrutne systemy, które są, w których się wychowują te dzieci. Tak też mogę powiedzieć, że ja za każdym razem, oglądając ten film, robię to po raz trzeci, mam takie ogromne poczucie lekcji człowieczeństwa i poczucie, z czego wynika coś dobrego. I mam też taką radość, że podobno jak Polacy jadą i jeżdżą do Macedonii, są tam mile przyjmowani. Powiedziało mi to szereg moich znajomych, nie wiedziałam dlaczego.
Mam problem, żeby zapłacić za taksówkę w Macedonii. Nikt nie chce pieniędzy ode mnie.
Znaczy, czyli to zostało zapamiętane, więc
być może... To owocuje dzisiaj. Mm-hmm. Także to była taka inwestycja, można powiedzieć, chcąc nie chcąc polskich komunistów, na taka inwestycja w przyszłość, bo to teraz tak po ludzku po prostu i w stosunkach międzynarodowych bardzo dobrze procentuje. No i to jest super i to jest też fenomenalne, można powiedzieć.
Czyli coś, co mogło być elementem złego systemu, przerobiliśmy na dobro. I chcę powiedzieć, że książki, te historie, które opisuje dr Sylwia Szyc, dotyczące gości, dzieci, które żeśmy gościli w naszym kraju, pokazują, że można przerobić zło w dobro i też są właśnie taką ogromną lekcją humanizmu. My tej wiedzy nie mamy jako Polacy, nie byliśmy tego, czy nie mieliśmy w ogóle tej świadomości. Mieliśmy trochę na temat Greków wiedzę, prawda, ponieważ szereg z tych Greków zrobiło kariery. Natomiast tego, jak to wyglądało, kuchni, jaka była kuchnia w systemie, nie widzieliśmy tego w ogóle, więc wydaje mi się, że te książki, które i te opracowania, które zostały zrobione, jak gdyby otwierają nam oczy na tym, jak działał system.
Tak, a jeszcze musimy wspomnieć o tym, że sytuacja, w sensie decyzja władz PRL o tym, aby umożliwić Macedończykom i Grekom pozostanie w Polsce, nie była elementem tożsamym dla pozostałych państw, do których trafiły dzieci greckie i macedońskie. Tutaj najlepszym przykładem może być przykład NRD, Niemiec Wschodnich, których problemem była obecność dzieci greckich i macedońskich i które musiały opuścić kraj.
W większości do Polski.
Tutaj jeszcze można dodać ten aspekt, to nie było poruszone w filmie, ale po prostu te problemy, można powiedzieć, wewnątrz uchodźców z Grecji. No tutaj jesteśmy skupieni na dzieciach, ale przecież przyjechali też ranni partyzanci, uczestnicy walk, wojny domowej właśnie w Grecji i też trochę ludności cywilnej. Tutaj w sumie w Polsce to tak troszeczkę to było rozciągnięte w czasie, ale od 11 do 15 tysięcy uchodźców z Grecji, właśnie Greków i Macedończyków przyjechało, więc nad organizacją, można powiedzieć tak wewnętrzną tej społeczności uchodźczej w Polsce sprawowała Komunistyczna Partia Grecji i tutaj po prostu były też wewnętrzne takie, można powiedzieć, problemy tej diaspory, czy przede wszystkim patrząc z perspektywy Macedończyków właśnie większe problemy, bo dominującą i taką, można powiedzieć, kierowniczą rolę stanowili działacze komunistyczni, członkowie Komunistycznej Partii Grecji, właśnie Grecy, a nie Macedończycy. Macedończycy mieli się na wszystko jakby zgadzać i nie mogli podkreślać swojej narodowości, swojego języka, tylko mieli być nawet w ramach tutaj pobytu w Polsce wynarodowiani de facto. No, a przynajmniej po prostu ta tożsamość nie powinna się krystalizować bardziej. Nie mogli po prostu rozwijać swojej tożsamości, świadomości narodowej, a tym samym kultury. Oczywiście najgorszy etap był w zasadzie do 56 roku tej sytuacji, bo później po 56 roku, czyli w 53 umiera, przypomnę, Józef Stalin. W 56 mamy referat Chruszczowa na temat właśnie kultu zbrodni stalinowskich, umiera też przywódca Polski Bolesław Bierut, więc po prostu ta sytuacja następuje odwilż i zupełnie się sytuacja i uchodźców w Polsce zmienia, ale też wewnątrz po prostu uchodźców z Grecji, czyli te stosunki wewnątrz komunistycznej partii Grecji i pomiędzy Grekami oraz Macedończykami się zmieniła. I tutaj rola Polaków i tego życia w Polsce właśnie dzieci i dorosłych Macedończyków no jest niezwykle ważna i to też jest, wydaje mi się, fenomen. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach słowiańskojęzycznych, do których trafili, ale w Polsce relacje z Polakami dowartościowały Macedończyków i poczuli się też z jednej strony jak u siebie i poczuli się dumni no, z tego, kim są i rozwijali po prostu tą swoją tożsamość i świadomość macedońską. Także wydaje mi się, że jak później właśnie po 1956 roku była ta możliwość wyjazdów, czy to do Jugosławii, właśnie do Ludowej Republiki Macedońskiej, czy do Bułgarii, to po prostu stąd z Polski, wydaje mi się, w ramach akcji włączenia rodzin, ale też generalnie były takie warunki międzynarodowe sprzyjające właśnie tym wyjazdom, że po prostu wracali jako tacy, wydaje mi się, bardziej ukształtowani Macedończycy niż jak tu przyjeżdżali między 1948 a 1950 rokiem do Polski. Takie mam wrażenie, że to jest też taka pozytywna rola tego pobytu tutaj w Polsce i tych kontaktów z Polakami.
Dlatego ta wdzięczność mojego ojca Polsce, ona była do końca. Ta wdzięczność i tak, no on tutaj został stworzony na nowo, tak? To przez jakby ten okres grecki, on w pewnym momencie go wyparł w ogóle i dla niego liczyło się tylko już to życie polskie, no bo to ten kraj go stworzył, nasz kraj, tak? Stworzył tą osobę i tak było. No też to nazwisko, co tu pada, także nazwisko to, które ja noszę, bo mnie w rodzinie nikt się tak nie nazywał. To jest sztuczne nazwisko stworzone w domu dziecka. Podobnie jak jego data urodzenia, bo na nagrobku, jak jest pochówek mojego taty, jest data urodzenia 20 kwietnia 39, no to jest data nadana przez wychowawcę po wzroście. Wychowawcy się wydawało, że mój tato ma tyle i tyle lat, więc wpisali mu w legitymację datę urodzenia, ale zrobił to polski wychowawca, tak samo jak polski wychowawca nadał nazwisko, to które ja noszę. Więc jakby cały człowiek został od nowa tutaj stworzony. Mi wolno było wyjeżdżać do Grecji, mojemu ojcu nie, mi wolno, więc ja byłem dwa razy na kolonii takiej szkolnej, takim obozie. I tak, ja się z dziadkiem spotkałem, natomiast babka moja, czyli mama taty, jak się okazało, że te dzieci nie mogą, że już nie wrócą, no to ona razem z pięcioma innymi kobietami, ja mówię akurat o tej konkretnej wsi, bo w innych wsiach było to samo, ale o tej konkretnej wsi, no to ona z innymi pięcioma kobietami poszła do tego urzędu, którym ja dzisiaj jestem z kamerą, pewnie wtedy inaczej wyglądał, ale w to samo miejsce, domagać się zwrotu dzieci.
Ale to było jakoś krótko, to było... znaczy w krótkim okresie po wyjeździe, znaczy po zakończeniu tak, tej wojny domowej?
Po zakończeniu wojny domowej, to był chyba 52 rok. Tak. I ona została uwięziona w więzieniu na wyspie. No bo i inne kobiety też, tak. Te, które się domagały powrotu dzieci. Ona została wypuszczona z tego więzienia i jak przyjechała do tego domu, no to w tym domu zmarła. W filmie tego nie ma, ponieważ jest to historia, którą ja znam od swoich ciotek. Tych, które były w Grecji, z którymi rozmawiałem, nie znalazłem żadnych dokumentów, a gdzieś tak się zafiksowałem w tym filmie swoim, który miał być też taką moją pracą, tak jak na początku powiedziałem, kontynuacją pracy magisterskiej mojego brata, czyli żeby to było historycznie wszystko korekt i tylko w tym filmie pokazywałem rzeczy, czy mówiłem rzeczy, które zostały w jakikolwiek sposób przeze mnie poświadczone. W Grecji ten film został pokazany, ambasada grecka, zresztą też państwo greckie zna ten film, nigdy się nic takiego nie stało, żebym dostał jakikolwiek protest. My tu dzisiaj sobie rozmawiamy, nie ma protestu i nie będzie. Film był pokazywany w telewizji polskiej wiele razy, nie było ani jednego protestu, tylko dlatego, że ja bardzo przestrzegałem tego, że każde słowo, które w tym filmie pada, każde zdjęcie, które jest pokazane, wszystko jest przeze mnie zweryfikowane i tej historii nie udało mi się zweryfikować. W związku z tym to, że mi to mówi moja rodzina, ja nie mam na to żadnego dowodu, no to postanowiłem tego w filmie nie umieszczać.
Znaczy ja tutaj może dopowiem, bo tu pewne takie właśnie kwestie wewnętrzne no w Grecji, dlaczego ta wojna domowa była i tak dalej, co było w ogóle wcześniej, dlaczego doszło do tej wojny domowej, w zasadzie z końcem II wojny światowej, tak? Tutaj po prostu jest bardzo wiele takich wątków, ale tutaj dopowiem a propos właśnie twojej babci, że rzeczywiście było tak, że po upadku tego, do zakończenia tej wojny domowej, władze Grecji no, przeprowadziły, można powiedzieć, taką pacyfikację właśnie na tym terenie Macedonii właśnie greckiej, tej greckiej części, gdzie trwały te walki i po prostu społeczności byli dotknięci represjami, więc była taka fala i to dotknęło naprawdę dziesiątek 500 tysięcy ludzi, że ci mieszkańcy Macedonii Egejskiej, bo tak to się w Grecji nazywa ten obszar, o którym rozmawiamy, skąd pochodzi właśnie rodzina Petro, no byli deportowani właśnie do obozów, byli aresztowani i rozstrzeliwani, nawet część z parę tysięcy po prostu działaczy komunistycznych zostało złapanych i rozstrzelanych, inni byli właśnie skazywani na długoletnie więzienia, no a część ludzi właśnie, to tutaj już naprawdę były dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy, no byli przesiedlani albo w inne miejsca Grecji, albo właśnie tak jak w przypadku, jeśli ktoś coś protestował, no to trafiał do obozu właśnie na jednym z wysp no, archipelagów należących do Grecji na Morzu Śródziemnym. Także tutaj te represje były naprawdę dotkliwe. Ta wiedza o tej sytuacji w Grecji, powiem Państwu, że no rzeczywiście no tutaj w Polsce no jest mało po prostu, jest niewielka w zasadzie ta wiedza. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, tak troszeczkę poczytałem i byłem zaskoczony w ogóle skalą różnych przesiedleń, wymian ludności po I wojnie światowej, czasie w ogóle II wojny światowej i tymi represjami właśnie po zakończeniu wojny domowej w Grecji, że to była tak duża skala i to dotykało w zasadzie setek tysięcy ludzi. To jest coś niesamowitego.
No to jest tak, że dlaczego nie ma mojej rodziny, tak? Moja rodzina się nie zgodziła na wystąpienie w tym filmie. Dlaczego film jest o moim ojcu? Dlaczego nie ma innych ludzi? Bo inni ludzie też się nie zgodzili. To jest tak, że nawet jeżeli mieszkają w Polsce, mówię teraz o macedończykach, którzy mieszkają do dzisiaj 70 lat w Polsce, oni się 70 lat się boją pokazać swoją twarz. Tak to z takim strachem jakby to się wiąże. I moja rodzina w Grecji się nie zgodziła na to, żebym zrobił z nimi zdjęcia do filmu. Tabliczka, którą przywieszam na cmentarzu do tego krzyża, no nie jest to mój cmentarz, nie jest to mój grób. To jest jakiś anonimowy grób, do którego ja przyczepiłem tabliczkę tylko po to, żeby zrobić tą scenę, która jest tylko i wyłącznie symbolem ta scena, ponieważ za chwilę widzimy, gdzie ja jestem z dziećmi, jest grób murowany, jest napisane po grecku. No właśnie, jest napisane po grecku. Moja rodzina nie zgodziła się, żebym ja na tym greckim grobie powiesił w imieniu mojego taty tabliczkę napisaną po macedońsku. Taki tam jest strach do dzisiaj. Do dzisiaj mamy, który dzisiaj jest? 4 marca 26. Ci ludzie się boją cały czas. Nie? Dlatego mówię, że mieszkamy w pięknym kraju, bo ja się niczego tu nie boję.
Jeszcze chciałabym jedną sprawę poruszyć, bo w filmie pada stwierdzenie, że tak, ciocia jest w Rumunii, jest w Kanadzie, później wracają część do Grecji. To jest jeszcze innego rodzaju problem, trauma dla tych dzieciaków, dlatego że one w tym transporcie bardzo często są rozdzielani z rodzeństwem.
Tak było z moim wujkiem. On trafił do Czech, dlatego że on się nie zgodził, żeby mu wydano w Rumunii te dokumenty, jak mój tato mówi, że się nazywał Aleksow, ponieważ te dzieci przez pół roku, zanim dojechały do Polski, były przez pół roku trzymane w Rumunii w szpitalu psychiatrycznym, bo nie było gdzie ich schować. Rumuni nie wiedzieli, co z tymi dziećmi zrobić, więc w takim mieście dosyć dużym, Cluj, był szpital psychiatryczny, no to do szpitala psychiatrycznego zwykli ludzie nie przychodzą, więc można te dzieci tam schować, więc oni umieścili razem z działającym szpitalem, tak, z pacjentami oczywiście tam leczonymi. No i te dzieci tam były przez pół roku w tym szpitalu. Nie mogły z tego szpitala wychodzić, ale ten szpital miał własne pole kukurydzy, z którego tam robiono potrawy, więc a tym dzieciom nie przynależała żadna kuchnia, bo kuchnia była tylko dla szpitala. Więc powiedziano tym dzieciom, że mogą sobie pójść nazbierać kukurydzy, jak chcą coś jeść. No i to jest tak, że ten mój wujek, który był ciut starszy od mojego taty, on się nie zgodził na rumuńską jakąkolwiek zmianę i on twierdził cały czas, że jest Klawczow. No i jakoś tak było, że ponieważ mój tato i moja ciocia dostali te dokumenty, to transport ruszył do Polski, a mój wujek został w tej Rumunii, bo się nie zgadzał na to, że jest kimś innym, chciał być Klawczow. No i koniec końców Rumunia wydaliła te dzieci i tak mój wujek się znalazł w Czechach, ale to już był koniec. Znaczy generalnie tej rodziny nie ma. Nie? To jest tak, że tam mówię, że moja rodzina się nie zgodziła na to, żeby wystąpić w filmie, czy na tabliczkę, na grobie i tak dalej. My nie mamy więzi rodziny, to znaczy oni mnie nie traktują jak rodziny, ja jestem dla nich jakimś przybyszem z Polski i twierdzą, że ja nie mam z nimi nic wspólnego i nawet była taka historia, gdzie syn mojej cioci, czyli ktoś taki jak ja, któregoś razu mi powiedział, że jeszcze raz jak tu przyjadę, no to wyjmie pistolet, nie wiem czy ma naprawdę czy nie, ale powiedział, że jeżeli ja tu przyjeżdżam, bo ja tam byłem przy okazji tego filmu kilka razy i on się przestraszył, że jeżeli ja tu jestem kilka razy, to znaczy, że będę chciał ich ziemię albo coś takiego, nie? Czyli moja własna rodzina mi zabroniła tam przyjeżdżać. Już nie musieli Grecy zabraniać, już oni zabronili. Ale tak, ale to jest koniec rodzin. To co się stało, unicestwiło te rodziny tam.
No tak, a to wszystko ze strachu, no właśnie. To są te konsekwencje tych różnych wysiedleń, tego terroru państwa greckiego. No to, także. A ja mam pytanie. Bo tutaj w filmie była taka obszerny fragment dotyczył no właśnie wizyty twojej i poszukiwania tej metryki, Czyli tej metryki po prostu ostatecznie jednak się ona nie znalazła. To jest pierwsza sprawa. I druga, czy nie braliście pod uwagę, znaczy czy ty nie brałeś pod uwagę, że rzeczywiście może ta pamięć, że to był 39 rok, no to może to był rok wcześniej.
Tak, tak, nie, no w filmie jest...
Trzeba byłoby parę może, znaczy tak doświadczenia no z kwerent.
Tak, tak.
Tutaj no chcę tylko... się podzielić, że może trzeba po prostu troszeczkę albo, no nie wiem, w 40 roku poszukać, albo w 38 lub 37.
Nie, no oczywiście, że poszukaliśmy. W filmie, w filmie jest ten 39, bo się czegoś musiałem czepić, a też scena nie może trwać w nieskończoność.
Tak, tak,
więc
tak,
w filmie jest ten taki umowny 39. Tak, tak, myśmy prześledzili 36 do 41, ale to nie jest kwestia mojego taty. Tych aktów urodzeń po prostu nie ma, tych dzieci. Które miały, tak, tych dzieci, które miały wrócić. I teraz jakbyśmy otworzyli sobie tą scenę, to państwo zobaczycie, że są tylko nazwiska greckie wpisane, a pomiędzy greckimi są puste. To nie jest puste, tylko widać, że to jest wygumkowane. I te dzieci po prostu zostały usunięte. Jak zobaczycie sobie państwo na gablocie, są tutaj takie dwie gabloty i w jednej z tych gablot, chyba prawej, jest zaświadczenie z urzędu greckiego, że temu dziecku odebrano obywatelstwo i to greckie, to tam jest napisane, że dziecko owszem urodzone w Grecji, ale zostało wykreślone z ksiąg urodzeń, czyli wykreślono, unicestwiono po prostu byt, no bo jak nie ma po człowieku śladu, że się urodził, to potem jest problem z odzyskaniem dokumentów. Mój tato nigdy nie uzyskał dokumentów, bo nigdy nie mógł mieć aktu urodzenia jakiegokolwiek, a mimo to był dyrektorem, a propos komunizmu, tak? Tak, mój ojciec był dyrektorem w takiej fabryce z Remco, co produkuje maszyny budowlane pod Gdańskiem i jeszcze jak był tym dyrektorem, był odstawiany do portu. Nie wiem, czy państwo wiecie, Gdańsk wygląda. Gdańsk ma w środku w sobie taki port i port jest strefą bezpaństwową. Tak? Tam to jest po to, że jak marynarze przypływają statki, marynarz może z portu zejść i sobie po tym nabrzeżu chodzić, no żeby cały czas na statku nie siedział. W związku z tym mojego ojca, który był tym dyrektorem, zabierano raz na jakiś czas, wywożono tego portu i mówiono, a teraz proszę sobie iść, nie? Bo jak już te czasy dobre komunistyczne, o których mówię, dziecięce, się przemieniły w te czasy mniej dobre, no to tak, to mojemu ojcu mówiono, że on tutaj nie jest obywatelem polskim i żeby sobie wrócił tam, skąd przyszedł. No, jeden strażnik mojego ojca odwoził, a drugi wsadzał go w samochód, przywoził z powrotem do domu, bo to chodziło o to, żeby było w papierach, że go wywieźli, tak? Ale to oni, ci ludzie mieli też serca, ci strażnicy, więc jeden odwoził, a drugi mówił, chodź pan na kawę i zaraz pana odwieziemy. No i taki... realizm tamtych czasów.
Przepraszam, bo teraz krótko będzie seria pytań i w związku z tym, że mamy nagranie, to lepiej byłoby, aby po prostu do mikrofonu, dobrze?
Tak, ale w sensie to życie mojego taty było dziwne i dlatego też ten film jest taki, bo ten film nie ma, patrząc od strony filmowej, nie jest on dobrze zrobiony, to znaczy tak poprawnie. On jest szarpany, są te ujęcia szarpanie pomontowane ze sobą, ta muzyka raz wchodzi, raz schodzi. Dźwięk też jest brudny, dlatego że chciałem w tym filmie pokazać brud tej historii. No i chciałem właśnie, żeby ten film też był taki chropowaty, szorstki, jak był mój tato. On mówił, że jest nieszczęśliwy. Jak ja mówię, ale czemu jesteś nieszczęśliwy? Przecież jesteśmy ja, jest Risto, mój brat. A on mówi, ale to nie to samo. Ja chciałbym żyć w czegoś innego. Czyli nawet nasze pojawienie się w jego życiu chyba nie dało mu szczęścia. No. Jak tato zmarł, a tato cały czas miał ten konflikt grecki z Grekami i na cmentarzu w Gdańsku jest taki cmentarz Srebrzysko, to jest stary taki jeszcze sprzed wszystkich wojen gdański cmentarz i tam są różne narody pochowane, bo Gdańsk jest wielonarodowy i on jest teraz nieczynny ten cmentarz, tam już nie można chować ludzi. No i tam tato znalazł jednego Macedończyka. To jest taki chłopak, który miał 17 lat, jak zachorował na zapalenie płuc czy na gruźlicę i trafił do Gdańska, bo w Gdańsku był szpital gruźliczy i on w tym szpitalu zmarł. I jakoś po latach tato znalazł taki grób, że tam jest Macedończyk, zaczął się tym grobem opiekować. Opiekował się bardzo długo tym grobem ze swoim przyjacielem Toli Radowskim, dzisiaj to jest jego syn Paweł. No i kiedyś mówi, a gdyby kiedyś mi przyszło już się pożegnać z tym światem, to chciałbym tu, ja sobie to zapamiętałem. No i jak mój tato już się pożegnał z tym światem, to poszedłem do Wydziału Zieleni, to się chyba tak nazywa w Gdańsku, żeby się zapytać, w jaki sposób można go tam pochować w nieczynnym cmentarzu. Wchodzę do dyrektora, a tam jest tabliczka jakiś, Kostas Apostolakis. I sobie myślę, Boże, jeszcze tu mnie Grek dopadł. No i wchodzę do tego dyrektora i mu mówię, jaka jest sytuacja, kim jestem, kim był mój tato i jaką ma prośbę. A on mówi... Dobrze, to my pana tatę pochowamy, pan nic nie płaci, wszystko jest na nasz koszt. Ten grób, który był, odtworzymy, wybetonujemy, będzie normalnie zrobiony. I w trakcie już tam jakby zakończenia załatwiania tych dokumentów, tego pochówku, on mówi, chociaż tyle mogłem dla was zrobić.
Teraz zaczniemy serię pytań.
Zacznijmy pytania.
Ja może króciutko tylko dwie sprawy. Pierwsza, czy myślał pan o zrobieniu kolejnego filmu, bo ja tutaj z powodów moich zainteresowań osobistych i w ogóle naukowych, ja pracuję tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, akurat doktorat zrobiłem o Macedonii, o tożsamości narodowej Macedończyków w procesie integracji europejskiej teraz. I dla mnie ta historia jakby nie jest skończona, to zresztą bardzo ciekawe. Ja widziałem ten film kiedyś, pierwszą wersję, teraz tą drugą jest jeszcze smutniejsza od tamtej. Ale
trzecia będzie już tragiczna.
No spodziewam się właśnie.
Trzecia będzie jak ja zejdę z tego świata. Dlaczego? To mój syn wie, że ma na
nie wiem, część osób może nie wiedzieć, ale Macedończycy, żeby w ogóle móc wejść do NATO i w ogóle prowadzić negocjacje z Unią Europejską, teraz to musieli zmienić nie tylko nazwę państwa, 136 nazw instytucji państwowych, ale nawet nazwa opery w Skopie musiała być zmieniona. Nawet studzienki, nawet studzienki kanalizacyjne w Skopie musiały być wymienione, musiały być z nich wycięte, tak zwana gwiazda z Werginy, słońce od Kutlesz i tak dalej. Ale jeżeli obok tego znaleziono by podczas wykopalisk archeologicznych taką samą gwiazdę z Werginy, to ona może zostać. Znaczy sama ta umowa z Nadprespy z Grekami jest tak wstrząsająca dla mnie jako dla Polaka, który ma tutaj dobrze, że my jesteśmy w IPN-ie, że państwo imienia Lecha Kaczyńskiego, dlatego że my mamy tą tragiczną historię związaną z rozbiorami, z wymyślaniem nam nazwy państwa, jakiś prywisnański kraj przez Rosjan, Niemcy i tak dalej. I lepiej, moim zdaniem, dzięki temu możemy zrozumieć Macedończyków, w jakiej oni są sytuacji teraz. Także ja, jeśli w ogóle można, to zachęcam pana do kolejnego filmu i do zrobienia tej pracy magisterskiej też, przemyślenia tego, czy tam, no nie wiem, jakoś pomyślenia o tym. To chyba tyle tylko.
Brawo.
Przywołał pan IPN, no to było moje marzenie. Ja w ogóle lubię marzyć, bo mi się co chwilę coś spełnia, jak marzę. Ja marzyłem o IPN-ie, bo jest to cudowna instytucja. I się zdarzyło. I
nie, Petro,
tutaj.
Ponieważ to jest Instytut Pamięci Narodowej, a ty jesteś też Polakiem.
No tak, ale jestem prywatnym człowiekiem, który sobie chodzi po ulicy. Nie reprezentuje mnie żadna instytucja. I zrobić taki projekt, potem go eksploatować, jest strasznie ciężko, jak się jest prywatną osobą, bo to i finanse, i trzeba mieć dojścia, dojść gdzieś. To nie jest tak łatwo. Nie? Zresztą wystawa i właśnie to, co pan mówi. Czy chciałem zrobić film? Tak, wiele ludzi do mnie się zgłasza, żeby zrobić drugą część tego filmu. Mam osoby z Australii, które są w stanie zapłacić za wszystko. Mam ludzi w Kanadzie, fantastycznych przyjaciół mojego taty, którzy jechali w tym samym wagonie, nawet w tym samym przedziale. Jest pan Czaczkirowski, jest jego zdjęcie tutaj. Dlatego powstała ta wystawa. Póki nie mogę zrobić drugiego filmu, co pewnie bym chciał, zrobiłem tą wystawę, która jest tutaj, tę wystawę, która jest tutaj do zobaczenia. Ona się będzie poszerzać, bo z tą wystawą, znaczy taka historia się teraz wiąże, że ja ją pokazałem przy pomocy burmistrza Polic w Policach, czyli w tym mieście, gdzie był ten największy dom dziecka. No i jest Lądek-Zdrój. Lądek-Zdrój, czyli to pierwsze miejsce, gdzie w ogóle dojechały dzieci macedońskie, chce wystawę mieć jako pomnik. To znaczy ta wystawa stanie na dworcu kolejowym, który teraz jest wyremontowany, jako tym dworcu, jako symbolu, gdzie stanęły pierwszy raz na polskiej ziemi te dzieci. I ta wystawa ma być pomnikiem. Ona ma tam być tak zrobiona, że stanie na zawsze już. I turyści, a Lądek jest miastem turystycznym cały rok. W związku z tym wszyscy, którzy będą przyjeżdżali do Lądka pociągami, będą wysiadali i będą się natykali na dzieci macedońskie. I myślę, że my tutaj mamy taką pewną rzecz do zrobienia.
Proszę, bo na Dolny Śląsk.
Tak, tak, bo wróci ta historia na Dolny Śląsk i chciałbym, żeby tam została tak właśnie.
Ja króciutkie pytanie mam. Czy jakieś są wspomnienia, jak były dzieci przyjmowane poza pracownikami, tak? Jak w ogóle Polacy je przyjmowali? Te miejscowości, gdzie one były? Mają jakieś wspomnienia z kontaktów z jakimś do szkół jakichś musiały chodzić? Jak te dzieci reagowały?
To ja mogę na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście, że są, ale oczywiście w tego typu dokumentach najczęściej też podawane są te najgorsze przykłady, dlatego że tymi relacjami dzieci greckich i macedońskich z polskim otoczeniem interesowali się nie tylko kierownicy danych ośrodków, gdzie one przebywały, ale również przedstawiciele wydziałów oświaty wojewódzkich, ale także Ministerstwa Oświaty. Dlatego że często zgłaszano przypadki, które oczywiście nie zawsze były na tle narodowościowym, tylko po prostu kłótni i konfliktów w grupie rówieśniczej, gdzie dochodziło do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast rzeczywiście problem był też tego rodzaju, że te dzieci się po prostu różniły fizycznie od dzieci polskich, budząc po pierwsze zainteresowanie i ciekawość, nie zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale również musimy pamiętać o warunkach, jakie im stworzono. To zostało, to zresztą powiedziane w filmie, dzisiaj podczas dyskusji troszeczkę o tym wspomnieliśmy. Te dzieci przyjechały w warunkach też takiej propagandowej osnowy, więc polscy komuniści starali się stworzyć tym warunkom i stworzyli warunki znacznie lepsze do życia niż miały nie tylko polskie sieroty, ale również okoliczni mieszkańcy. To nie były duże miejscowości, to były małe miasteczka, trafiły między innymi do Płakowic na Dolnym Śląsku, kiedy musiały opuścić te domy wczasowe, które były w bardzo dobrym, to były nowe budynki, w bardzo dobrym stanie wyposażenia. Pozostały te dzieci podzielone na mniejsze grupy i na przykład trafiły na Dolny Śląsk do Płakowic, do ogromnego ośrodka składającego się z kilkudziesięciu budynków, który był dawnym szpitalem psychiatrycznym niemieckim, gdzie była przeprowadzana wcześniej akcja T4 i w tamtej okolicy żyli przesiedleńcy, tak zwani z Zabługa, więc dochodziło do bardzo wielu też takich konfliktów po prostu pomiędzy sąsiadami, które były charakterystyczne dla tamtego regionu, czyli ten stan niepewności. Oni widzieli, że też żyją na troszeczkę lepszym poziomie, że mają lepszą odzież, która jest zmieniana co sezon. Na pewno lepsze wyżywienie. Polskie dzieci, polskich chłopów, którzy mieszkali po prostu w okolicy, często żyli na dużo, dużo niższym poziomie, więc naturalne jest, że budziło to jakieś konflikty. Natomiast wiemy też o tym, że zresztą ten film też to pokazał i są też relacje, gdzie utworzyły się bardzo silne więzi, które trwały przecież latami. Tak więc o tej historii nie można mówić w kategoriach dobra czy zła. To nie jest historia szaro-bura, tylko tak naprawdę pełna różnych skrajnych emocji, ale przebija moim zdaniem, i myślę, że się Państwo ze mną zgodzą, też dobro, przede wszystkim dobro.
Dobro, tak. Ja tutaj bym tylko tą wypowiedź Sylwii chciał uściślić, że te takie luksusowe, jak na tamte czasy, warunki, to wydaje mi się, że to tylko jest pierwsze parę, kilka lat, bo później po prostu rzeczywiście była taka polityka mieszania dzieci. No właśnie te Płakowice, Bardo w filmie, no, o czym też nie wiedziałem, że w Świerodowie Zdroju przebywali, więc po prostu, zwłaszcza, że z roku na rok kolejna grupa dzieci jakby kończyła, można powiedzieć, szkołę podstawową i się rozjeżdżała po kraju. No, głównie w Dolny Śląsk, ale również Pomorze Zachodnie, Szczecin i te inne miasta powiatowe na Pomorzu. Dużo, dużo przyjechało przecież też do Gdańska. W każdym razie po prostu do tych szkół zawodowych, średnich te dzieci no, wyjeżdżały. Tam też w bursach, w internatach mieszkały i mi się wydaje, że po prostu już od pewnego etapu w tych domach dziecka i w internatach to w zasadzie jakby sytuacja materialna, ale może się mylę, ale tak jak tą literaturę i dokumenty, które znam z tymi różnymi fragmentami też wspomnień i Greków, Macedończyków, ale też Polaków, no wyłania mi się taki obraz, że w zasadzie już w szkole średniej to na pewno po prostu status, można powiedzieć, majątkowy, materialny uczniów greckich czy macedońskich niczym się nie różnił od polskich. Także jest, tutaj tylko ten pierwsze lata rzeczywiście, jak oni dostali ten taki no, na 110% uwagi, tak, żeby po prostu postawić ich na nogi, bo to dla mnie na przykład fantastyczne te filmy tutaj archiwalne, które są, no to jest mega wartościowe, bo tak jak się czyta, że no, dzieci były biedne, były brudne, tak, no wiadomo, ileś tam dni jechały, były brudne, były źle ubrane, no to można sobie wyobrażać różnie, tak, czytając, bycie źle ubranym, ale tutaj widzieliśmy, że to była naprawdę no, przyjechali w katastrofalnym stanie zdrowotnym, higienicznym, też po prostu pewno miały różne choroby. No, z tego, co można było wyczytać, no to po przyjeździe to część dzieci właśnie na przykład no, śwież miał jakieś też płucne choroby. To samo było też o wspomnianych tutaj sierotach koreańskich. No to też naprawdę bardzo wysoki odsetek tych dzieci koreańskich no, był ciężko chory, więc po prostu początkowo mieli taką no, mega fajną opiekę, ale później po prostu to już funkcjonowali w tych domach dziecka z dziećmi polskimi, czy potem w szkołach, w tych internatach, na studiach, no tak samo jak dzieci polskie.
Tak, to nawet nie o to chodziło, po prostu te dotacje płynęły nie na dziecko, a do ośrodka. Więc w momencie, kiedy dzieci kończyły szkoły podstawowe, one nie mogły się kształcić i mieszkać w tym domu dziecka, tylko były przenoszone do różnych szkół technicznych, do liceów na terenie całego kraju. Więc zmieniał się też system stypendialny, one otrzymywały zupełnie inne stawki, są listy, gdzie często na przykład żalą się swoim polskim wychowawcom, z którymi utrzymywali cały czas kontakt listowny, też odwiedzały te ośrodki, że na przykład te stypendia i to życie w bursach jest po prostu na dużo, dużo niższym poziomie i ten problem dotykał również Koreańczyków, którzy nagle przeżyli szok, kończąc swój pobyt na przykład tutaj w Świdrze pod Warszawą, czy wyjeżdżając z Płakowic, że kiedy są relokowani jako licealiści albo uczniowie technikum do innego miasta, że nagle ich poziom życia drastycznie się zmienia i oni sobie też z tą sprawą nie są w stanie poradzić, bo żyją bez żadnego wsparcia osób dorosłych z zewnątrz. Mają dosłownie parę złotych na przeżycie i zaczynają na przykład się pojawiać zbiórki w szkołach, gdzie sami nauczyciele zaczynają interweniować, że no, tym dzieciom się po prostu dzieje krzywda, więc one wypadają z tego systemu opieki rzeczywiście w momencie, kiedy zaczynają dorastać.
Bo myśmy tutaj dużo tak już mówimy cały czas, natomiast ja bym chciał, żeby Emilia, która jest świadkiem z takim zrzeszającym reszty Macedończyków, przynajmniej stara się to zrobić, co nie jest łatwe u nas, bo rzeczywiście się rozpierzchli, ale chciałbym, żeby Emilia jakby też to podsumowała, coś powiedziała na ten temat.
Więc tak ja powiem, ja przepraszam, ale jestem po operacji tarczycy, więc mój głos jest nie za bardzo, ale chcę wam powiedzieć, że jestem świadkiem, bo jestem tak, córką partyzanta, człowieka, który był, pracował, trudno powiedzieć, brał udział w tej wojnie domowej od 1946 roku do 1949.
Państwo widzieli.
Jako mój, pan mi się zażywa. Więc jestem córką, która długie lata słuchała opowieści swojego ojca. Jedną z tych opowieści powiem wam, jak to wyglądało na granicy. Było zlecenie wywozu dzieci do, to było 34 tysiące dzieci wszystkich. Między innymi jedną część wzięła grecka królowa, która też wywiozła do Ameryki. Te dzieci były sprzedawane niektóre, więc o tym mało wie historia. Jestem też, moje ciotki dwie były, ruszyły drogą do Rumunii jako dzieci, z Rumunii do Polski. Tu w Polsce się wychowały, pracowały i potem wyjechały w latach 60. do Macedonii. Ale chcę jedno powiedzieć, ja wydałam książkę jako Towarzystwo Polsko-Macedońskie. Książka się nazywa Medycyna i Macedonia, ze względu na to, że jestem lekarzem. Więc wiele wątków jest opisanych o tych dzieciach też. Pierwszy ambasador niepodległej, powiedzmy, Macedonii w latach 90. Petr Nakowski był tym dzieckiem uchodźcą. Nas wygnano. Więc Petr Nakowski napisał książkę. Przekazał mi w tamtym roku rękopis książki Droga bez powrotu, gdzie są od pierwszego dnia pobytu w Polsce dzieci opisane, historia bardzo dokładna. Ja w tej chwili zbieram trochę pieniędzy, żeby tą książkę wydać w Polsce. I w ten czas państwo będziecie bardziej, no, mogli się zapoznać z tą historią. Popiszę to świadek tej historii. Jedną sprawą, którą drugą bym chciała powiedzieć, to jest, że w 1949 roku, kiedy już zabrakło ludzi do tej walki, Markos zażądał, żeby dzieci z Polski, te, które miały po 14 lat, były przywiezione, czy wrócono ich do Grecji, jako, żeby byli udział jako partyzanci. Ojciec mówi, minister oświaty powiedział, my tych dzieci po tych traumach wojny nie wydamy. My im nie pozwolimy, bo my wiemy, jak, nawet jak jechał traktor gdzieś w okolicach, to te dzieci chowały się pod poduszka. Więc no, dziękujemy Polakom, jak w tej książce pisze. Polacy, dziękujemy jeszcze raz, żeście uratowali te dzieci, że one nie wróciły na pole bitwy. No to bym chciała powiedzieć, chociaż jestem też bardzo szczęśliwa z tego, że zapoznałam się 10 lat temu przypadkowo w ambasadzie Macedonii z człowiekiem, który siedział naprzeciwko mnie. Mówi, pani doktor, ja bardzo lubię Macedończyków. Ja mówię, dlaczego? Bo mój tato, generał Barcikowski, ortopeda, po nakazie Bieruta stworzył tajny szpital na Wyspie Wolin. Powiedziałam tak, mój tato też był pacjentem tego szpitala, więc pojechałam do Poznania, zrobiłam krótki film o panu generale i któregoś dnia, jak tam byłam w Macedonii, rząd Macedonii prosił świadków tej historii. Ja zadzwoniłam do ministra kultury i do premiera, powiedziałam, panie premierze, ja mam legendę, ja mam człowieka, który ma 95 lat, ja go przywiozę do Macedonii. przywiozłam go, ale od razu z lotniska rząd wysłał rządową limuzynę. Pan generał był przewieziony do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przyjął najwyższe macedońskie odznaczenie. Czekał na niego korpus i czekali na niego pacjenci. To był szpital, polski szpital dla greckich i macedońskich partyzantów.
W instytucie mamy bardzo bogatą kolekcję wspomnień lekarzy, którzy pracowali w szpitalu w Dziwnowie.
Tak, Dziwnowie. Tak,
tak, tak, to jest był specjalny, tajny szpital, rzeczywiście ortopedyczny.
Więc ja mam wiele materiałów, mi się zdaje, Petry, zrobimy wystawę, którą pan generał przekazał mi, tajne papiery, tajne zdjęcia z tego szpitala, więc to będzie druga wystawa. Ja obiecuję, próbuję zarobić duże pieniądze, chociaż prowadzę klinikę, że zrobię film. Obiecałam sobie z Małgosią Potocką, która kocha Macedończyków, która mówi po macedońsku, że zrobimy film tego momentu, kiedy 8 polskich statków od 15 sierpnia 1949 roku przypłynęło do Duresz, do Albanii i tam w tajemnicy było przewożone po 2000 ludzi. Zostaliśmy uratowani przez Polskę. Więc dzisiaj język polski w Skopie czy w Macedonii, jeśli ktoś mówi po polsku, to naprawdę Macedończycy darzą go tą sympatią, bo każdy w rodzinie miał kogoś, kto był w Polsce.
Pan ambasador będzie ostatnią osobą, której udzielę głosu.
Pierwo, cześćki za film, prekrasny film i prekrasna muzyka na syntezis.
Pan ambasador, dziękuję za film i za muzykę w filmie.
Pokraj smrta na Stalin postoji jeszcze jedna przyczyna, zašto w 50. i 60. godini Makedonci i Egejci se vratili u Makedonii.
Po śmierci Stalina Macedończycy mogli wrócić do Jugosławii.
W 50. i 60. godini Makedonia cvetaše ekonomski i životni standard był mnogo podobar nego w drugite istočne države.
Standard poziomu życia w Macedonii był wówczas wysoki i Macedończycy wracali.
Ja imam sreća da učam vo klas, vo srednje učilište, kada što skoro site deca beja deca na povratnici od Polska, Češka i tako na tamo.
Pan ambasador miał to szczęście, że jak uczył w szkole, to miał właśnie dzieci, którzy wrócili z Polski, z Czech.
Site tije prijatelje mene mi gi raskažuva makite od nimnite roditelji koji se slučuvali niz cijela istočna Evropa. I ja bev mnogo dobro informiran ušte toga što se slučuvalo.
I jak wracali Macedończycy, to opowiadali panu ambasadorowi, co tutaj zastali, czyli co ich tu dobrego spotkało.
Členka na Europskiej Unii od 81. godina, se jeszcze Grcja nie dozwoliła powrotok na imotot, powrotok na naslednicite na wracenie i Europska Unia molczy. To jest niewiarygodne.
Tak, Grecja jest jednym z krajów, z kilku krajów założycieli Unii Europejskiej i wbrew założeniom Unii Europejskiej nie pozwala Macedończykom na powrót, na bycie tam mniejszością narodową. Powrotu, oddanie majątku, natomiast Unia Europejska w tym aspekcie milczy. Ale tutaj mała prywata. Otóż chciałbym, żeby też to padło, że kiedy film powstał, zaproszono mnie do Brukseli i w Brukseli odbył się pierwszy pokaz tego filmu.
Znaczy 250 tysięcy ludzi, którzy byli protereni od Grecji, nie ma prawa na powrotek na swoje imoty. To jest golema nieprawda.
250 tysięcy ludzi wywiezionych z Grecji do dzisiaj nie ma prawa powrotu.
To jest piękna polsko-macedońska fragment historii. Bardzo się cieszę, że IPN, badając historię PRL-u, porusza takie tematy, ponieważ, jak mówię, one pobudzają nas intelektualnie do dalszych dyskusji, dyskusji o tym, w jakim świecie żyjemy obecnie. Chciałabym oddać hołd twojemu ojcu, Mito, gdyż on przez swoje brak uśmiechu, przez swoje milczenie wywarł na ciebie ogromny wpływ. Mam wrażenie, że czasami rodzice, wychowując swoje dzieci, obarczają je rzeczami pięknymi, a zarazem bolesnymi. Jesteśmy tutaj świadkami właśnie takiej historii. Zobaczcie, w jaki sposób żeśmy weszli w historię Macedonii poprzez działalność jednego człowieka. Obejrzyjcie państwo tę wystawę, jest naprawdę ciekawa.